gościem państwa i moim, ale gospodarzem państwa i moim jest pan profesor Rocki. Temat naszej rozmowy, taki szeroki, to wyzwania dla europejskiej gospodarki w najbliższych latach. My wczoraj z panem profesorem rozmawialiśmy, omawiając tę rozmowę dla państwa dzisiaj, i ta nasza rozmowa trwała co najmniej pół godziny, a dziś mamy zarezerwowane na to 15 minut. Panie profesorze, trochę mniej.
Synteza.
Tak, także będziemy do syntezy jakiejś zmierzać tego, o czym wczoraj rozmawialiśmy. Ja mam takie głębokie przekonanie i też jest to nasza, nie ukrywam, misja w Radiu Tok FM, w którym pracuję, żeby mówić o zmianach klimatycznych, mówić bardzo mocno, stanowczo i jednoznacznie. Też mieliśmy wczoraj taki drobny spór terminologiczny na ten temat. Ja nazywam to, co się dzieje, katastrofą klimatyczną. Pan profesor mówi o ociepleniu klimatu i naturalnych cyklach. I nie chciałbym, żebyśmy wchodzili tu w dyskusje klimatologiczne, bo to też pewnie nie jest ten obszar, ale o skutki, jakie niezależnie od tego, jak nazywamy to zjawisko już teraz, czy mechanizmy społeczne, mechanizmy ekonomiczne, gospodarcze, polityczne, to zjawisko wywołało, bo wywołało. No to pierwsze pytanie, czy to pana zdaniem jest jedno z najpoważniejszych wyzwań nie tylko europejskiej gospodarki w najbliższych latach?
Więc właśnie zacząłem od tego, że powinniśmy rozmawiać nie tyle o przyczynach, tylko o skutkach, bo obserwujemy je chociażby w migracjach, które następują ze względów socjalnych, ale też ze względów ekonomicznych. W skutkach także dla, nie wiem, rolnictwa, dla przemysłu, dla źródeł energii. W związku z tym wszystkie gospodarki, nie tylko europejskie, w szczególności Polska, muszą być przygotowane do zmian, które w tym zakresie nadchodzą. I stąd przygotowanie się także legislacyjne jest istotne. To może daleki przykład, ale usłyszałem w związku z naszą współpracą naszej uczelni z Nevadą, że w Nevadzie już mają wszystkie rozwiązania legislacyjne związane z wprowadzeniem elektromobilności i samochodów elektrycznych. Jeszcze nie ma tych samochodów w takiej skali, ale oni są już przygotowani od strony legislacyjnej.
Może dlatego, że spustynnienie Nevady miało miejsce setki lat temu, jeśli nie tysiące.
Znaczy, pewno też to, co tam przechowują w tych magazynach, daje im jakieś dodatkowe informacje.
No, ale to, jeżeli oceniamy skutki, to jakie skutki? Jakie w najbliższych latach będą na tyle poważne, że trzeba się nad nimi głęboko pochylić?
Myślę, że zasadnicze problemy będą związane z demografią. Napływ migrantów, którymi jakoś trzeba się zaopiekować, zagospodarować, dlatego że oni się pojawiają w Europie i w dużym stopniu pewno to jest nie do uniknięcia, ale z drugiej strony zmiany związane z technologiami, dlatego że zmiany klimatyczne powodują też konieczność poszukiwania innych źródeł energii, innego sposobu produkowania. A to wszystko dla mnie wiąże się z tym, o czym wspomniał pan redaktor. Zmiany klimatyczne według mnie wynikają z cyklu, który jest liczony w tysiącach lat, ale jednocześnie na to się nakładają zmiany wynikające z cyklu takiego jak cykl Kondratiewa 60-70 lat, kiedy zgodnie z tą teorią wyczerpywanie się źródeł energii klasycznych czy
kopalnianych.
Tak, takich, które są typowe dla danego typu gospodarki, się wyczerpują. W związku z tym następuje po pierwsze fala kłopotów gospodarczych, no bo kończą się źródła energii, ale z drugiej strony następuje fala wynalazków, innowacji, poszukiwania nowych technologii, nowych źródeł energii, powstaje nowa gospodarka i następuje odbicie i rozwój gospodarczy, który będzie liczony w dziesiątkach lat, aż do kolejnego wyczerpania się źródeł.
No to od ogółu do szczegółu wspomniał pan o tych skutkach demograficznych. One są nie do zatrzymania. Zapewne państwo wiedzą, wojna w Syrii jest najlepszym przykładem tego, jak środowisko i to, co nazywamy zmianami klimatycznymi, może wpływać na gospodarkę, a nawet sytuację społeczną całego naszego kontynentu. To jak się na to przygotowywać? Czy to są odwracalne mechanizmy? Chyba nie. Z drugiej strony demografia tradycyjna, taka europejska, jest w kryzysie.
Tak, ale jednocześnie biorąc pod uwagę to, co się dzieje z gospodarką, problemy demograficzne w jakim stopniu mogą być niwelowane zmianami w strukturze kształcenia. To, co wskazujemy w naszym raporcie z Giechowskim, kształcenie przez całe życie, powrót kobiet na rynek pracy, ale także zmiany w strukturach kształcenia.
Powrót?
Powrót.
Większa obecność.
No, w mojej opinii programy socjalne nie sprzyjają powrotom, tylko raczej odchodzeniu z rynku pracy. Można mówić, że migracje zastąpią te odejścia z rynku pracy, ale z punktu widzenia życia rodziny, w mojej opinii nie jest to rozwiązanie optymalne. Ale wrócę do tego wątku, iż jednym z kluczy jest edukacja. Akurat reprezentujemy uczelnię wyższą, to wiem, że współdziałanie z otoczeniem gospodarczym daje szansę na to, aby gospodarka miała taki dopływ takich absolwentów, którzy są ewidentnie potrzebni, a nie marnują czas, pieniądze publiczne i też zasoby swoich rodzin na kształcenie niepotrzebne.
To jest takie bardzo pragmatyczne podejście, o którym pan mówi. Ja chciałbym dopytać, czy pana zdaniem ten gorący kartofel, który nazywamy migracją, czy tym wielkim zmasowanym ruchem, wędrówką ludów, niektórzy mówią, to jest zjawisko, nad którym politycy powinni się pochylić w ten sposób, że je nadal próbować powstrzymać, czy raczej przyzwyczaić się do tego jako czegoś nieuniknionego?
Myślę, że pomoc krajom, które mają problemy związane ze zmianami klimatu, byłaby naturalnym rozwiązaniem, bo koncentracja ludności w wybranych krajach czy wybranych kontynentach na pewno nie sprzyja rozwiązywaniu problemów, tylko tworzy dodatkowe.
A dla nas, dla Polski, te najbliższe wyzwania, jakby pan zdefiniował?
Myślę, że te rzeczy, które wskazujemy w naszym raporcie, problemy gospodarcze, które mogą wynikać i pewnie nastąpią w związku z spowolnieniem gospodarczym u naszych sąsiadów, naszych kooperantów, można rozwiązywać, ale tylko pod warunkiem zlikwidowania luki w podaży pracy, a to jest zadanie raczej długoterminowe niż krótkoterminowe.
Zlikwidowania luki w podaży pracy poprzez?
Po pierwsze poprzez zmianę struktur kształcenia, po drugie poprzez, o czym mówiliśmy wcześniej, umożliwienie kształcenia przez całe życie, dlatego że...
To jest coś, z czym mamy w Polsce problem, to wynika z raportu także.
To wynika też z raportu, ale to jest też naturalny skutek tego, że ponieważ zmienia się gospodarka, to zmienia się popyt na poszczególne strumienie absolwentów różnego typu form szkolenia. I w krajach, z którymi kooperujemy, takie systemy szkoleń istnieją. Wiem, że we Francji jest naturalne i konieczne, że firmy wysyłają swoich pracowników na szkolenia, żeby byli lepsi. U nas nie jest to jeszcze tak przyjęte czy powszechne. Co prawda akurat w naszej uczelni studia podyplomowe kwitną, ale to nie jest zjawisko powszechne.
To kwitną studia podyplomowe, mam wrażenie, także w ogóle w innych uczelniach, ale wciąż chyba za wolno kwitną.
Jest wiele form, które aktywizują członków naszej społeczności akademickiej. To, czym się szczycimy, to aktywność studenckich kół naukowych, które po części są realizacją zainteresowań naukowych, ale nie tylko, a po części są też formą integracji społeczności studenckiej.
Skoro weszliśmy już w ten obszar edukacji jako wyzwania, to chciałbym podpytać pana o badanie ekonomicznych losów absolwentów. To był swego czasu taki problem, który się pojawił na linii rząd, minister nauki i szkolnictwa wyższego, a właśnie samorządy uczelniane. W końcu ostatecznie to się zmieniło, to władza przejęła na siebie badanie tych losów i co z tego wynika?
Znaczy nie tyle władze przejęły badania, to ile...
Finansowanie.
Tu stoi autorka.
Więc... Finansowanie, to na podstawie danych...
Gromadzenie.
Gromadzenie,
jest to
o tak.
Ogromna baza danych, która daje możliwości do badania. I...
Na podstawie danych ZUS.
Myślę, że to jest zasadnicze, że to są dane administracyjne, dane gromadzone przez ZUS, w związku z tym to są twarde informacje o tym, co się dzieje z absolwentami, a nie... Zawsze...
Pani profesor Chłoń-Dominczak się uśmiecha, będzie okazja dzisiaj jeszcze porozmawiać na ten temat.
Badania ankietowe są zawsze interesujące, bo można dać dodatkowe, rozszerzające pytania, ale one docierają do części populacji, a zwrotność ankiet też bywa taka, że można mieć wątpliwości co do wniosków, które są wyciągane.
To zawsze pojawia się błąd deklaratywności.
Dla mnie ważne jest to, że te dane ZUS-owskie, chociaż mają pewne usterki, bo na przykład wiemy, że absolwenci pracują, tylko nie wiemy, czy pracują w zawodzie, do którego byli przygotowywani. Chociaż moja teza jest taka, że jeśli krótko szukali pracy albo w ogóle nie szukali pracy, bo już byli zajęci i do tego wysoko zarabiają, to znaczy, że pracują raczej w zawodzie. Bo i też na odwrót, jeśli są takie uczelnia, te dane wskazują na naprawdę drastyczne przypadki niskich płac i długiego poszukiwania pracy, to raczej nie pracują w zawodzie.
Coraz niższych płac i coraz dłuższego poszukiwania pracy.
Z moich analiz wynika, że jest ponad 300 takich kierunków studiów, że absolwenci w ciągu 3 lat zarabiali coraz mniej i coraz bardziej byli bezrobotni. No to jest tragedia, jeśli są takie kierunki studiów, to no, ponieważ mamy streaming, to polecam tym, którzy mogą to obejrzeć. Jakie to są kierunki studiów, w jakich uczelniach?
Gdzie... Rozumiem, że nie w Szkole Głównej Handlowej.
To jest krępujące pytanie, bo akurat w rankingu robionym na tych danych SGH wygrywa, więc mamy najlepsze wynagrodzenia, najkrócej szukamy pracy.
No nie ma nic gorszego niż fałszywa skromność, panie profesorze, także proszę śmiało się pochwalić.
W tekście, który został opublikowany w Ekonomiście w ostatnim numerze, starałem się nie używać nazw uczelni, ale w tabelce no, ewidentnie SGH.
Na pierwszym miejscu było SGH, to gdyby państwo mieli wątpliwości, ci, którzy nas słuchają i ci, którzy nas oglądają, jeszcze jest czas.
Polecam wszystkim, którzy szukają pracowników, wszystkim, którzy szukają miejsca do studiowania, śledzenie tego, co się dzieje w ekonomicznych losach absolwentów, bo to są naprawdę bardzo interesujące dane, które dają możliwości bardzo szerokich analiz w bardzo wielu polach.
Z raportu także wynika, że wciąż mamy dosyć niskie kompetencje ICT, czyli te związane z nowymi technologiami komputerowymi czy teleinformatycznymi.
I to jest w pewnym sensie zaskakująca informacja, bo szczycimy się tym, jakie mamy pokrycie teleinformatyczne, ile jest komputerów, jak studenci i dzieci używają komputerów, ale okazuje się, że w porównaniu z przyjaciółmi z naszego regionu wypadamy wcale nie tak dobrze. Być może z tego powodu absolwenci kierunków informatycznych zarabiają tak dobrze, bo ciągle są dobrem rzadkim.
W tym raporcie to muszę o to zapytać, panie profesorze, także w kontekście wyzwań dla Polski i Unii Europejskiej. Informacja, która chyba najbardziej zatrzęsła opinią publiczną wczoraj, bo to wszystkie media cytowały, to te 21 lat. Za 21 lat nasza gospodarka dogoni Niemcy.
Nie, informacja jest nieco inna. Jeśli będą spełnione warunki, to za 21 lat.
A ja powiedziałem, jak to przedstawiły media, to prosiłbym teraz pana o wyjaśnienie w kontekście wyzwań, jakie stoją przed Polską i Europą.
To, co wczoraj mówiłem przy prezentacji raportu, dla mnie jest kluczowe. Raport trzeba czytać w całości. Ta informacja o prognozie, że jeśli zostanę zachowane tempa wzrostu w Europie Zachodniej i u nas, to za 21 lat dogonimy Niemca, średnią europejską za 14 lat, ale to jest informacja cząstkowa związana z warunkami, które są opisane w innych częściach raportu. Likwidacja luki podaży pracy, uelastycznienie rynku pracy, kształcenie przez całe życie, lepsze warunki dla startupów. Trzeba to czytać w komplecie, bo warunki dla realizacji prognoz ekonomicznych są opisane na twardo. To jest zawsze prognoza warunkowa. Jeśli będą spełnione warunki, to ta prognoza się zrealizuje.
Ale jak doskonale wiemy, świat idealny nie istnieje, to te 21 lat może się troszeczkę wydłużyć.
Prognozy, ja jestem ekonometrykiem, prognozy ekonometryczne, te prawdziwe są przedziałowe. To jest od do. Oczywiście w takim przekazie medialnym prostym, musimy podawać konkretną liczbę, no bo to media chwytają. Jakbym powiedział, że mamy przedział od 19 do 23 z prawdopodobieństwem 95%, to taka informacja nie przejdzie przez media, ale no, musimy podawać to, co wynika z najprostszych analiz, pokazując uwarunkowania. Mam wrażenie, że ten raport cały, gruby, dostępny na stronie, której adres jest za nami, daje możliwości prześledzenia toku myśli.
Trochę przekornie zapytam, bo pamiętam te wypowiedzi pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, że my w Polsce będziemy gotowi, wprowadzimy chętnie wspólną europejską walutę, kiedy dogonimy Niemcy. To zdaje się, że nam się ta perspektywa dosyć mocno sprecyzowała i zawęziła.
Jak rozumiem, dla zwolenników takiego poglądu może to być kłopot, bo jakby za szybko.
Ale... Już by trzeba było zacząć pierwsze działania.
Z punktu widzenia kosztów transakcyjnych i interesów przedsiębiorców, moim zdaniem, wprowadzenie euro jest korzystne. W związku z tym oczekiwanie na wprowadzenie wspólnej waluty z punktu widzenia prowadzenia firm powinno być tak krótkie, jak to możliwe.
Te wyzwania w tej krótszej może perspektywie to z całą pewnością konsekwencje Brexitu.
I tutaj mamy problem z tym, co się stanie z Brexitem jako takim, bo w końcu obserwujemy to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, czy to nastąpi szybciej, czy później, na jakich warunkach, teraz powiem jako senator. Legislacyjnie jesteśmy do tego przygotowani, bo cały pakiet ustaw związanych z Brexitem twardym został przyjęty przez parlament.
No tak, ale to gdybyśmy, panie profesorze, chociaż w skrócie opisali ten plan, co będzie. Zakładamy, że Boris Johnson dopnie swego, jak deklaruje twardy Brexit, koniec października. I co dalej?
No pojawia nam się przyjazny, interesujący gospodarczo kraj, nienależący do Unii, z którym trzeba układać stosunki od początku, mając doświadczenia i obserwując to, co się będzie działo w tym kraju wyspiarskim, ale jednak bliskim naszym interesom gospodarczym.
To bardzo optymistyczna perspektywa.
Biorąc pod uwagę przedsiębiorczość Polaków...
Bo pan przed chwilą powiedział, że szklanka jest do połowy pełna.
Tak, w moim pojęciu jest to szansa na być może wyjście na dodatkowe rynki pozaeuropejskie, bo w końcu Wielka Brytania ma swoje kontakty ze światem, z których możemy korzystać.
No to poproszę pana, ja wiem, że to nie jest też pana obszar badawczy, ale jednak o nakreślenie takiej perspektywy konsumenckiej. Wielka Brytania, tam mieszka według różnych szacunków 1,5 miliona, 2 miliony, niektórzy mówią, Polaków. Tutaj mają rodziny, to są znajomi, krewni. Co się dla nich może zmienić?
No, myślę, że mogą nastąpić kłopoty z transferami socjalnymi z Wielkiej Brytanii do Polski, jakby z sytuacją Polaków na tamtym rynku. Myślę, że tutaj klucz jest w tym, co się będzie działo w Polsce. Czy ci, którzy tam są na rynku, będą chcieli wracać, czy jednak zostaną tam już na trwale i znikną z polskiej perspektywy gospodarczej.
To musimy skończyć czymś optymistycznym naszą rozmowę. W kontekście wyzwań przed Polską i Europą dostrzega pan takie najjaśniejsze punkty?
Myślę, że I jasne, pozytywne myśli wynikają z polskiej przedsiębiorczości. Dawaliśmy sobie jako naród, jako kraj radę w różnych ciężkich sytuacjach i myślę, że niezależnie od tego, co się będzie działo dookoła, będziemy umieli znaleźć sobie dobrą pozycję w gospodarce światowej.
I znowu pan profesor Rocki napełnił szklankę do połowy. Bardzo dziękuję, panie rektorze.
Dziękuję.